Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Piętnastego października witam Państwa, Krzysztof Bronk. Dziś będzie mowa o współbraciach błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, którego kanonizacja odbędzie się w najbliższą niedzielę. W rozmowie z księdzem Tadeuszem Cieślakiem opowie nam o nich przełożony kanoników regularnych w Polsce, ksiądz Marian Szczecina. Wcześniej wiadomości watykańskie, a także refleksja na temat świętej Jadwigi Śląskiej. Od jutra bowiem Dolnoślązacy w jej liturgiczne wspomnienie będą obchodzić święto swego województwa. Zapraszamy. Synod biskupów dla Bliskiego Wschodu kontynuuje obrady w obecności papieża na sesjach ogólnych. Dziś obok ojców synodalnych zabrali głos bratni delegaci z innych kościołów i wspólnot chrześcijańskich oraz audytorzy.
Natomiast wczoraj po południu w auli synodu biskupów wystąpili też specjalnie zaproszeni przez Ojca Świętego przedstawiciele islamu. Sunnitów reprezentował Muhammad al-Samak, doradca polityczny wielkiego muftiego Libanu. Z Iranu zaś przybył szyita Ayatollah Seyed Mostafa Mohaggeg Ahmadabad. Jest on profesorem Uniwersytetu w Teheranie. Benedykt XVI, stale obecny na synodalnych sesjach ogólnych, przyjął ich też obu wczoraj na audiencji prywatnej.
Przemawiając na sesji synodalnej, przedstawiciele islamu podkreślili znaczenie dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego. Libański sunnita przyznał, że nie jest łatwa sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie, gdzie byli oni już przed islamem i gdzie jest kolebka ich religii. Dotykają ich te same problemy polityczne i społeczne, co muzułmanów. Muhammad al-Sammak uważa, że islam jest otwarty na tolerancję i pluralizm, jednak w pewnych krajach regionu nie respektuje się praw obywateli ani ich równości. Wyraził on zaniepokojenie emigracją bliskowschodnich chrześcijan, zaznaczając, że ich obecność i współpraca jest potrzebna muzułmanom. Bez nich arabska kultura byłaby zubożona. Również drugi muzułmanin, irański szyita, wskazywał na islamską tradycję życzliwą chrześcijanom, przytaczając nawet odnośne wersety Koranu o Jezusie i Maryi. Przyznał jednak, że w stosunkach chrześcijańsko-muzułmańskich były mroczne okresy i pozostałości tego w pewnych krajach jeszcze trwają. Należy jednak winić za to jednostki, a nie całe religie.
Wypowiadając się na sesji synodalnej, obaj przedstawiciele islamu nie podjęli bezpośrednio tematu wolności religijnej. Poza aulą dziennikarze zapytali ich jednak wprost, czy muzułmanin może zmienić religię. Ayatollah Seyed Mostafa z Iranu odpowiedział, że wprawdzie Koran zostawia każdemu wolność podjęcia w głębi serca wyboru religii, jednak muzułmanin, stając się chrześcijaninem, nie powinien tego rozgłaszać ani propagować. Jeśli takie nawrócenie nabiera charakteru politycznego, należy je karać. Również sunnita z Libanu zwrócił uwagę, że konwersja na inną religię miała w historii islamu powiązania polityczne i uważana za zdradę własnego ludu, była karana nawet śmiercią.
Zaproszeni na synod przedstawiciele islamu kładli nacisk na muzułmańską tradycję tolerancji, jednak wiele wypowiedzi ojców synodalnych ukazało niestety również inne oblicze wyznawców tej religii. Wolność chrześcijan na ogół ogranicza się tylko do kultu i to wewnątrz nielicznych świątyń, a w Arabii Saudyjskiej, gdzie są miliony chrześcijańskich pracowników, nie ma jej wcale. Dramatyczne było świadectwo, jakie złożył w auli synodalnej arcybiskup Ruggero Franceschini, metropolita Smyrny w Turcji. Przypomniał on niedawne zabójstwo przewodniczącego tureckiego episkopatu, biskupa Luigi'ego Padoveze, dokonane z premedytacją i o wyraźnych znamionach terrorystycznego mordu islamskiego. Poprzedziło je tam kilka innych morderstw chrześcijan różnych wyznań.
Kościół czyni wszystko, co w jego mocy, aby walczyć z głodem. Jest jednak świadomy, że to jedynie część działań, które musi podjąć cała wspólnota międzynarodowa, aby świat był wreszcie wolny od klęski głodu. Pisze Benedykt XVI w tegorocznym przesłaniu na Światowy Dzień Wyżywienia. Przypada on jutro, jednak chwała obchodzi się go już dzisiaj i dziś też zostało odczytane w rzymskiej siedzibie organizacji Papieskie Orędzie.
W przesłaniu papież nawiązuje do hasła tegorocznego Dnia Wyżywienia, które brzmi Zjednoczeni przeciw głodowi. Wskazuje ono na odpowiedzialność każdego człowieka i narodu za walkę z głodem. Aby była ona skuteczna, musi jej towarzyszyć walka z ubóstwem poprzez wspieranie rozwoju. Należy przy tym uwzględnić wszelkie potrzeby człowieka, nie tylko materialne, zaznacza papież. Dokonując bilansu osiągnięć i porażek w zeszłorocznej walce z głodem, Ojciec Święty zwrócił uwagę na pozytywną decyzję wspólnoty międzynarodowej o ochronie prawa do wody. Mówiąc z kolei o uchybieniach, po raz kolejny przypomniał o potrzebie reformy instytucji międzynarodowych. Więcej wagi powinny one przywiązywać do zasady pomocniczości, również dlatego, że w walce z głodem i ubóstwem same instytucje sobie nie poradzą. Solidarność to bowiem powołanie, na które każdy musi odpowiedzieć dobrowolnie i z poczuciem odpowiedzialności, zaznaczył Benedykt XVI w tegorocznym przesłaniu na Światowy Dzień Wyżywienia.
Najbardziej widoczna we Włoszech konsekwencja globalnego kryzysu finansowego to szerzące się bezrobocie i niepewność przyszłości. Dotykają one młodzież, zwłaszcza na południu tego kraju, rodząc nieufność, rezygnację, podejrzliwość, zniechęcenie, brak zaangażowania. Zwraca na to uwagę papież w przesłaniu na 46. Tydzień Społeczny Włoskich Katolików. Rozpoczął się on wczoraj w Reggio Calabria na południu Włoch.
Gdy dobrze się przyjrzeć, pisze Benedykt XVI, problem jest nie tylko ekonomiczny, ale dotyczy przede wszystkim kultury. Wiąże się z kryzysem demograficznym, z nieumiejętnością podjęcia przez wielu dorosłych roli wychowawczej. Aktualne kwestie trzeba rozwiązywać, broniąc równocześnie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz godności osoby, chroniąc środowisko, szerząc pokój. Do rozwiązywania problemów nie można oddelegowywać samych tylko władz publicznych. Niezbędna jest troska wszystkich o dobro wspólne. Raz jeszcze apeluję, by wyrosło nowe pokolenie katolików wewnętrznie odnowionych, którzy zaangażują się w działalność polityczną bez kompleksu niższości, pisze Ojciec Święty w przesłaniu. Wskazuje, że konieczne jest do tego formowanie dojrzałych sumień chrześcijańskich, odrzucających egoizm, żądzę zysku i karierowiczostwo, natomiast konsekwentnych z wyznawaną wiarą.
Jutro Dolnoślązacy po raz pierwszy będą obchodzić święto województwa dolnośląskiego. Decyzją sejmiku zostało nim ustanowione liturgiczne wspomnienie świętej Jadwigi Śląskiej. O znaczeniu tej decyzji mówi ksiądz profesor Antoni Kiełbasa z Papieskiego Wydziału Teologicznego.
Przesłanie, jakie przynosi nam postawa i historia życia świętej Jadwigi Śląskiej i wartości, jakie niesie ze sobą, to przesłanie mają charakter ogólnoludzkich zasad moralnych. Kult świętej Jadwigi Śląskiej rozpoczął się po jej kanonizacji w 1267 roku. Bula kanonizacyjna była skierowana do arcybiskupa gnieźnińskiego Janusza, który ją publicznie odczytał na synodzie w Pajęcznie w 1267 roku. W oddawaniu czci świętej Jadwidze przodowała diecezja wrocławska, gdzie stale obchodzono liturgiczne wspomnienie patronki Śląska. Na Śląsku obchodzono to święto jako dzień wolny od pracy zarobkowej. Utrzymało się ono do 1772 roku, a więc do czasu rozbiorów. Wcześniej, w okresie największej potęgi militarnej Polski, na krótko przed Wiktorią Wiedeńską, król polski Jan III Sobieski zwrócił się z prośbą do papieża błogosławionego Innocentego XI, by święto świętej Jadwigi wprowadził do kalendarza liturgicznego Kościoła Powszechnego, co też Ojciec Święty uczynił w dniu 17 września 1680 roku. Kult świętej Jadwigi rozwijany w ciągu wieków wpłynął na zachowanie religii katolickiej u mieszkańców rozległej diecezji wrocławskiej, a po 1945 roku stał się ważnym elementem w procesie integracyjnym mieszkańców ziemi dolnośląskiej. Wprost entuzjastycznie obchodzono w 1945 roku pierwszy polski odpust ku czci świętej Jadwigi, poprzedzony triduum pod hasłem Śląsk w hołdzie świętej Jadwidze. Na zapowiadającym uroczystości afiszu drukowanym w Trzebnicy w tymże roku czytamy: wiara ludu polskiego wzniosła jego tradycje, będą najtrwalszą podwaliną gruntowania polskości na tej piastowskiej ziemi. Kult patronki Śląska zbliżał i łączył od wieków mieszkającą na Śląsku ludność autochtoniczną z tymi, którzy na tę ziemię przybyli.
Mówił ksiądz profesor Antoni Kiełbasa, salwatorianin.
Moim gościem jest ksiądz Marian Szczecina, wizytator, czyli przełożony prowincji polskiej kanoników regularnych laterańskich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A rozmawiamy w kontekście zbliżającej się kanonizacji błogosławionego Stanisława Kazimierczyka. Błogosławiony, a wkrótce święty, to XV wiek. A o kanonikach regularnych zbyt głośno w Polsce nie jest, a tradycja olbrzymia.
No tak, rzeczywiście tradycja jest wielka i jeśli popatrzymy w historię zakonów w Polsce, to kanonicy regularni plasują się bardzo wysoko, jeśli chodzi o liczebność, o oddziaływanie na życie społeczne, zwłaszcza w wiekach średniowiecza. No natomiast potem nastąpiły różnego rodzaju perturbacje, no i kanonicy trochę zmniejszyli swoją liczebność. Dopełnieniem tego wszystkiego były kasaty związane z zaborami. Po II wojnie światowej byliśmy tylko w Krakowie, w Bożym Ciele. To jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie jesteśmy od momentu założenia.
W nieprzerwanie.
Nieprzerwanie, tak. Po wojnie było nas kilkunastu. Także to był bardzo mały liczebnie zakon. No ale i tak widać tę ekspansję zakonu, bowiem nawet poszliśmy dalej na północ Polski, na ziemie odzyskane, do Ełku, do Gietrzwałdu, do Sanktuarium Maryjnego i do Drezdenka, na ziemi lubuskiej. No i tam prowadzimy duszpasterstwo parafialne.
No właśnie, jak można scharakteryzować teraz prowincję polską?
No myślę, że głównym naszym celem jest właśnie prowadzenie parafii w oparciu o zasady, jakie nam zostawił święty Augustyn, czyli wspólnota. Wspólnota jest takim miejscem, gdzie przeżywamy swoje kapłaństwo, swoją zakonność i to pozwala nam lepiej duszpasterzować, wychodzić do ludzi.
Czyli wspólnota prowadzi dzieła, na przykład parafię wokół,
tak,
w pobliżu.
Tak, wspólnota prowadzi, proboszcz jest takim przedstawicielem wspólnoty, oczywiście oficjalnym musi być, natomiast zasadniczo kapituły, czyli zgromadzenie członków danego domu zakonnego, kształtuje sposób pracy.
Tym niemniej kanoników nie jest zbyt wielu. Jaka jest liczebnie?
No nie, dzisiaj nas jest około 60 kapłanów, dwóch braci tylko mamy, no i mamy 8 studentów.
Pozostają jednak jeszcze ślady historyczne, gdzie kanonicy zostawili po sobie coś pięknego i dobrego na terenie Polski.
Śladem takim zasadniczym jest nasz dom i kościół macierzysty, kościół Bożego Ciała w Krakowie. Od niedawna zresztą podniesiony kościół do godności bazyliki mniejszej. I klasztor bardzo zacny, z księgozbiorem bardzo bogatym, z różnymi dokumentami. Nawet mamy dokument fundacyjny króla z 1405 roku, z jego pieczęcią wielką. I wiele, wiele innych. I kanonicy z Krakowa wchodzili w różnego rodzaju miejsca w Polsce, tworzyli fundacje w Kurozwękach, w Wilnie na Antokolu, w Trzemesznie, w Czerwińsku. I widać właśnie wszędzie wpływ kanoników, nawet i w sensie budownictwa, prawda? Czy to kościoła, czy klasztoru, usytuowanie jednego i drugiego. Także te pamiątki rzeczywiście są. I jeśli mówimy już o błogosławionym Stanisławie Kazimierczyku, to również i obrazy jemu poświęcone i pamiątki znajdują się właśnie w tych miejscach, gdzie już no, dzisiaj nas nie ma. Bo tak naprawdę to tylko Kraków z tych miejsc został nam, gdzie mieliśmy fundację. No i Kamień, taka wioska podkrakowska, gdzie też mamy swój dom i swoją parafię. No może jedną rzecz należałoby tutaj wspomnieć. W 1990 dzięki wielkiej łaskawości księdza arcybiskupa Nowaka, który zaprosił nas, kanoników, do Mstowa. Kanonicy do Mstowa przybyli już dużo wcześniej niż do Bożego Ciała, bo to był XII wiek. Tylko że ta fundacja, wiadomo, nie była z Krakowa, tylko fundacja była z Wrocławia, od kanoników na Piasku.
Tam na Dolnym Śląsku też bardzo silna była obecność.
Też, bardzo, bardzo. Zwłaszcza Wrocław.
I w Mstowie udało się odtworzyć fundację.
Tak, udało się. Jest tam obecnie 6 czy 7 kapłanów. Oczywiście dużo, dużo jeszcze pracy jest w Mstowie, bo to jest cały kompleks. To są chyba 3 hektary ogrodzone pięknym murem zabytkowym, z wieżyczkami. Przepiękny kościół, tam też jest sanktuarium Matki Bożej Mstowskiej.
Ostatnio głośno było też o wykopaliskach archeologicznych.
No obecnie właśnie trwają prace przy zabezpieczaniu świątyni, no i pewne rzeczy się objawiają światu.
w związku z uroczystościami kanonizacyjnymi błogosławionego Stanisława, czy kanonicy zamierzają jakąś podjąć inicjatywę duszpasterską?
To znaczy tak, no, skupiamy się jakby w dwóch kierunkach. Pierwsze to zwracamy uwagę na kanoników regularnych w ogóle, czyli ten kierunek w stronę kanoników na świecie. I tutaj duża praca rzeczywiście została wykonana, żeby kanonikom regularnym w ogóle ze wszystkich konfederacji, kongregacji, żeby przybliżyć postać Kazimierczyka. Natomiast drugim działaniem jest przybliżenie postaci również w Polsce. Kazimierczyk pochodził z Kazimierza, stąd zresztą ta nazwa jego, Kazimierczyk, że pochodził z Kazimierza, bo tak naprawdę nazywał się Sołtys, czyli obecnie dzielnicy Krakowa. Więc jest potrzeba, żeby też przybliżyć postać przyszłego świętego Krakowowi. I od sierpnia przez wrzesień i w październiku głosimy w wybranych parafiach, ponad 30 parafiach Krakowa, my kanonicy głosimy kazania na wszystkich mszach świętych w niedzielę, które przybliżają postać ludziom. Pozostałe działania są zwrócone również w stronę diecezji, gdzie jesteśmy. Tam już poszczególne nasze parafie będą w przyszłości również przybliżać tę postać wiernym.
Czy to ożywienie kultu, czy to może mieć przełożenie na przykład na wzrost powołań?
Może tak, ale myślę, że tutaj duża rola nas, kanoników, w oddziaływaniu na ludzi, wśród których pracujemy, na młodzież, na ministrantów, lektorów, to jest podstawa. Chociaż rzeczywiście sama postać świętego, jego bogactwo, myślę, że tutaj bardzo dużo może dać również takiego światła i blasku. Cofając się trochę do tyłu, kult nieprzerwanie jest i błogosławiony cieszy się właśnie tym kultem w świątyni Bożego Ciała. I świadczą również o tym księgi, wiele wpisów w księgi, które są umieszczone przy ołtarzu błogosławionego Stanisława Kazimierczyka. Wiele wpisów świadczy o tym, że rzeczywiście ta postać no jest i żyje wśród ludzi dzisiaj. Takim ważnym momentem było też otwarcie trumny błogosławionego dla uzyskania relikwii. Tak się stało, że no mieliśmy tylko to mauzoleum, gdzie jest trumna z błogosławionym. No i tylko był jeden relikwiarz. I tutaj staraniem kurii krakowskiej i naszym było właśnie to, żeby tych relikwii uzyskać więcej po to, żeby no, ta cześć i rozsławianie świętego rzeczywiście dalej następowało.
Kanonicy regularni to, mówiliśmy, wielka tradycja sięgająca jeszcze starożytności.
Tak.
Świętego Augustyna.
Świętego Augustyna.
Czy dzisiaj tego rodzaju duchowość ma coś do zaoferowania Kościołowi, biorąc pod uwagę pewien rodzaj kryzysu kapłaństwa, kryzysu powołań w dzisiejszym świecie, zwłaszcza zachodnim?
No jeśli przypatrzymy się właśnie Kościołowi na zachodzie, to co można zaobserwować, że wspólnoty są miejscami, które jakby przywołują ludzi do siebie. Dzisiaj Kościół na Zachodzie no, istnieje właśnie tylko we wspólnotach takich żywych, prężnych i mamy kilka kongregacji kanoników właśnie, którzy żyją trochę na sposób monastyczny, ale właśnie prowadzą życie wspólne w oparciu o bardzo dobrze postawioną liturgię i rzeczywiście widać, jak ludzie lgną do tych wspólnot, żeby zaczerpnąć ducha, więc myślę, że to, co nam Augustyn zostawił, oparcie pracy duszpasterskiej o wspólnotę, to jest coś takiego, co dzisiaj myślę, że jest takie nośne i czego ludzie oczekują. Więc dzisiaj właśnie to ciągłe wracanie do idei życia wspólnego, opartego o miłość do Boga, będzie na pewno owocowało także i wzrostem powołań i wzrostem świętości.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ksiądz Marian Szczecina, wizytator prowincji polskiej kanoników regularnych laterańskich.
Tu Radio Watykańskie. Wywiad przeprowadził ksiądz Tadeusz Cieślak. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.